w sobie Chrystusowi, bracia i siostry. Witajcie w niedzielę, pierwszą niedzielę lipca, w niedzielę, w której mamy wieczerzę Pańską, mamy wspólny czas przed obliczem Bożym. Dobrze Was widzieć z Wami. Dobrze znowu zobaczyć Krysię, która wróciła szczęśliwie do nas. Ireneusza dobrze jest zobaczyć po dłuższej przerwie. Oczywiście wszystkich Was miło jest zobaczyć. Trochę jest niemiło, że niektórzy pojechali, ale tak jest czas i w sumie miło, że mogli sobie pojechać, bo przyszły wakacje i czas urlopów, więc te nasze spotkania będą każdej niedzieli w innej konfiguracji, nie w takim stałym składzie, jak to zazwyczaj bywa. Dobrze jest być przed Bożym obliczem, bo dla wierzącego człowieka nie ma lepszego miejsca, jak być w zgromadzeniu ludu Bożego. Słowo Boże nas o tym uczy, nasze własne doświadczenia na to wskazują. Ja 40 lat jestem człowiekiem wierzącym i biorę udział w nabożeństwach i bodajże nie było ani jednej niedzieli, żebym nie był na nabożeństwie. Bo jeśli gdzieś jestem dalej, poza domem, to jestem tam. No chyba, że jakoś tak mnie zmoże, że już nie mogę ruszyć ręką ani nogą, no to wtedy jestem w domu, ale tak się dzięki łasce Bożej, że to jest. Więc jesteśmy tutaj z łaski Bożej i właśnie tą pieśnią, tą pieśnią zaczniemy nasze nabożeństwo. Powstańmy proszę, zaśpiewajmy radośnie, wyznajmy przez tę pieśń, dlaczego tu jesteśmy, czego pragniemy, co chcemy dzisiaj czynić. Ta pieśń trochę o tym opowiada i mam nadzieję, że Wasze pragnienia się zgodzą z treścią tej pieśni.
Wdzięczni za zbawienie, wdzięczni za przebaczenie,
Wdzięczni za to, Panie Jezu, że pojednałeś nas z Ojcem. Wdzięczni za Ducha Świętego, którego nam dajesz, którym nas napełniasz, abyśmy żyli według Ducha, a nie według ciała. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś nam się dzisiaj obudzić, że jeszcze w świadomości możemy funkcjonować tutaj na tej ziemi, aby Ci służyć, aby chwalić Ciebie, aby rozgłaszać Twoje imię, aby mówić innym o Tobie, aby dawać świadectwo naszego związku z Tobą. Dziękujemy Ci, że dajesz nam tę kolejną niedzielę i to zgromadzenie. Dziękujemy Ci za każdą osobę, która jest tutaj, za to, że tworzymy teraz społeczność. Tę społeczność tak skonfigurowaną, Panie, tę społeczność całą dedykujemy Tobie. Ty jesteś tu najważniejszy. To dla Ciebie się tutaj spotkaliśmy. To Ciebie chcemy uczcić i wywyższyć, wsłuchać się w to, co będziesz mówił, oddać Tobie to, co najlepsze z naszego serca, Panie. Błogosławimy Ciebie. Też w tym, Panie, błogosławimy, co chcesz uczynić w innych zborach dzisiaj, tutaj w Gdańsku, w Trójmieście, w całej okolicy. Błogosławimy Ciebie, że zajmujesz się nami wszystkimi, że choćby najskromniejsze zgromadzenie, gdy ludzie gromadzą się, aby Ciebie uczcić, aby chwalić Ciebie, aby Twoje słowo rozważać, że ono jest bliskie Twemu sercu. I tak też modlimy się o braci i siostry z innych zborów, abyś ich dzisiaj pobłogosławił, aby Twoja wola się objawiała wszędzie, aby Twój Kościół rósł dla Twojej chwały i wydawał coraz lepsze świadectwo dla całego świata. O to się modlimy, błogosławiąc Ciebie dzisiaj właśnie.
Rozważam tak na co dzień dzieje apostolskie, bo to spowodowane tym, że mieliśmy tą konferencję o Duchu Świętym i sobie tak chciałam przyswoić, co się tam działo, jak oni żyli, jak rozumieli. I chciałam powiedzieć, że tak, kiedy Bóg ożywia na nowo te wszystkie fragmenty, kiedy Duch Święty działał, to jestem Bogu wdzięczna za to. I kiedy jedno z pierwszych kazań Piotr mówił, to właśnie, ale dzisiaj też chwalić Boga za to, że właśnie i my, i ja mogłam uwierzyć w to, w co on głosił, że niech to dla wszystkich będzie wiadome i jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. I dalej mówi, i nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. I chwalmy za to Boga, że dał nam to zobaczyć, że mogliśmy w to uwierzyć, bo ludzie w przeróżne rzeczy wierzą. Kiedy się spotykamy, to właśnie widzę, w jak różne rzeczy ludzie wierzą. Także Bogu niech będzie chwała, że dał nam moc i że mogliśmy uwierzyć, że zbawienie jest w imieniu Jezusa.
Mocy Ducha uwielbiam Cię. Panie, teraz bardziej widzę, jak potrzebny jest Duch Twój Święty w każdej chwili każdego dnia mojego życia. I dlatego, Panie, tęsknię do Tobą i wołam do Ciebie, abyś błogosławił moje życie, abyś stale je napełniał Duchem Twoim Świętym. Panie, ja Tobie dziękuję za to, że zgromadziłeś nas tutaj. Panie, modlę się o to, abyś poruszał nasze serca, abyś je ożywiał, abyś zmieniał nasze myślenie, Panie. Abyś właściwie na nowo stawiał priorytety, kiedy trzeba by je zmienić. Panie, ja dziękuję Tobie za to, że mogliśmy się zgromadzić tutaj jako Twój zbór, ale też proszę Ciebie o to, abyś na nas tchnął Ducha Twojego Świętego, abyśmy w jednym duchu wywyższali Ciebie, bo po to się tu spotkaliśmy, aby Ciebie uwielbić, aby Ciebie wywyższyć, Panie, aby zauważyć Ciebie, aby nasze patrzenie zwrócić na Ciebie i zobaczyć Ciebie. Nie nasze bolączki i nasze problemy, które czasami stają na pierwszym miejscu i nic poza tym nie widzimy. Ale Ty, Panie, powiedziałeś nam, że Ty jesteś tym, który wie wszystko. I Ty powiedziałeś, że Ty wiesz, czego potrzebujemy. I dziękuję Tobie za to, że kiedy ufam Twoim słowom, kiedy idę, to tego doświadczam, że widzę, że znasz do przodu, co mi będzie potrzebne. I Panie, Ty sprawiasz, że zaspokajane są wszystkie moje potrzeby. Dlatego chcę dzisiaj Ciebie tutaj uwielbiać i wywyższać, bo naprawdę godzien jesteś. Amen.
Lecz poprzez baranka krew.
to Panie, kto się ostoi? Ale przy Tobie jednak można liczyć na przebaczenie, by odnoszono się do Ciebie z bojaźnią.
że Pan troszczy się o nas i że tę troskę w różny sposób objawia. Również w ten sposób, że błogosławi nas w naszych obowiązkach codziennych, także w obowiązkach rodzicielskich. Mamy dzisiaj taką chwilę, gdy chcemy stojąc przed Bożym obliczem, pomodlić się o kolejne maleństwo, jakie pojawiło się w naszym środowisku, a mianowicie o Michalinkę Aftanas. I bardzo Was proszę teraz, rodzice, przyjdźcie tutaj ze swoją córeczką. A ja chciałbym parę słów powiedzieć wokół pewnego słowa, które jest w moim sercu od czasu, gdy zacząłem myśleć o tym dzisiejszym akcencie modlitwy o błogosławieństwo Boże dla Michaliny. W 66 rozdziale Księgi Izajasza w 13 wersecie jest napisane: jak matka pociesza dziecko, tak ja Was będę pocieszał. W Jerozolimie doznacie tej pociechy. I Sandra ma już swoje kilkumiesięczne doświadczenie, jak to jest, jak pocieszać swoją córeczkę. Nie będziemy Cię odpytywać, jak pocieszasz swoje dziecko, ale to mniej więcej jest powszechnie wiadomo, że mama, żeby pocieszyć swoje dziecko, bierze je, przytula, no nie? Mówi coś do tego dziecka. Nawet jeśli to dziecko jeszcze nie potrafi odpowiedzieć, to już mówi czułe słowa, uspokaja. Żeby pocieszyć dziecko, też dbamy o to, żeby było, znalazło się w bezpiecznym miejscu, bo często właśnie ta pociecha jest potrzebna z powodu jakiegoś zagrożenia. I Bóg mówi do Izraela właśnie takie słowa, że jak matka pociesza swoje dziecko, tak on będzie ich pocieszał. To znaczy, że będzie do nich mówił, że będzie ich dotykał, że będzie ich chronił, że ma takie miejsce, w którym doznają pociechy, a tym miejscem była Jerozolima, jako miejsce, które mieli kojarzyć z obecnością Bożą, z miejscem bezpiecznym, dobrym, miejscem obecności Bożej. I niechby ta myśl, którą Bóg dał kiedyś dla Izraela, że będzie pocieszał, jak matka pociesza swoje dziecko, niechby była też dla Was, jako rodziców, dzisiaj pocieszeniem, bo obowiązki wychowywania dziecka w dzisiejszych czasach to wiele problemów, to wiele napięć, to nieprzespane noce. To też taka odpowiedzialność, aby właśnie zapewnić dziecku wszystko, co jest potrzebne do jego rozwoju i żeby Wasza Michalina się normalnie rozwijała, miała takie warunki, to nie chcę powiedzieć, że już mu włosy z głowy wyszły wszystkie, wyciął, ale na pewno jako ojciec się tą sprawą mocno przejmuje. I dlatego weźmy razem to słowo, że Bóg nasz kochany i Zbawiciel Jezus Chrystus daje nam takie zapewnienie, że będzie nas pocieszał, żebyśmy byli nastawieni na to, że On będzie nas ochraniał, dotykał, jak oni dotykają, trzymają swoje dziecko w ramionach, jak je lulają, jak mówią do Niego. Tak Pan Jezus przez Ducha swego Świętego chce do nas wszystkich tak mówić na co dzień. Że On chce dla nas bezpiecznego miejsca, tak jak Izraelici otrzymali słowo w Jerozolimie, to znaczy tej pociechy. Tak my mamy takie miejsce, zbór pański, społeczność Kościoła, bliskość z Nim, z naszym Zbawicielem we wspólnocie. To jest miejsce, gdzie doznajemy pociechy. W jednej pieśni śpiewamy, doznajemy to łaski, Pan bliski jest nam. To właśnie się dzieje w zborze. Dlatego też Wy jako rodzice sami z tego korzystajcie, bo Wy, jak Wasza córeczka potrzebuje pociechy, tak Wy potrzebujecie pociechy i ta pociecha jest umiejscowiona również w obecności ludu Bożego. I też słuchajcie, jak chcecie, by wasza córeczka słuchała tych słów uciszenia, to już dobrze, już nie boli i tak dalej, tak żeby, żebyście wy jako rodzice, żebyśmy my wszyscy jako wierzący, jako dzieci Boże wsłuchiwali się, co Bóg mówi do nas, gdy nas coś boli, gdy jest nam ciężko. Żeby żal, płacz nie zasłonił nam, nie odebrał nam tej czujności na to, co Bóg w takich chwilach chce nam powiedzieć. Bo On nam mówi dobre słowa, które mają nas uspokoić. Chciałbym się modlić o was, żeby Pan was pocieszał w waszym trudzie, prowadził i żeby wasza malutka wyrastała dla chwały Pana Jezusa i dla waszej radości. Połączmy się we wspólnej modlitwie. Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dany nam jest dzisiaj ten przywilej, abyśmy stanęli przed Tobą z Michaliną, malutką dziewczynką, której dałeś życie. I my teraz stoimy, bo widzimy, jak to jest niełatwe, by w tym życiu naprawdę żyć dla Ciebie i służyć Tobie w tym świecie. Jakie to wielkie zadanie, ale jednocześnie jakie to wielkie szczęście, jakie to wielki przywilej. Dlatego modlimy się o Michalinę, abyś ją od tych pierwszych miesięcy życia prowadził i błogosławił. Modlimy się o jej rozwój. Modlimy się, aby się fizycznie rozwijała, aby się duchowo rozwijała, pod każdym względem przynosiła Tobie chwałę i była radością dla rodziców. Modlimy się o Sandrę i Emanuela, abyś ich jako rodziców prowadził w tym niełatwym zadaniu wychowywania dziecka dla Ciebie, dla Twojej chwały. Daj im Twoją mądrość, bojaźń Bożą, aby to robili właściwie, aby w tym procesie wychowywania swego dziecka znajdowali upodobanie w Twoich oczach. Niech biorą z Ciebie przykład, niech biorą wzory, które pochodzą ze Słowa Twojego. Daj im, Panie, tę potrzebę do serca, by przede wszystkim liczyli się z tym, co Ty mówisz i jak Ty chcesz, abyśmy wychowywali dzieci. Błogosławimy ich całą rodzinkę i oddajemy to dzieciątko pod Twoją łaskę w nadziei, że dzień po dniu, miesiąc po miesiącu będziesz je błogosławił i prowadził i wyrośnie na piękną kobietę dla Twojej chwały. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami, niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen.
wiadomo, często używa się takiego sformułowania, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Człowiek jest do tego skłonny i ma taki potencjał, aby zmieniać swoje myślenie, zmieniać swoje poglądy. I dzisiaj na temat zmian w myśleniu chciałbym z wami dzielić się tym, co też w ostatnim czasie zajmowało moje myśli i co wierzę wpływa na to, aby moje myślenie również się zmieniało. Wierzę, że każdy z nas w swoim życiu doświadczył takich przemian związanych ze sposobem myślenia. Ja już od najmłodszych lat myślałem w określony sposób, ale dzięki Bogu ten mój sposób myślenia uległ przemianie. Na przykład myślałem, że jak się zabije pająka, to będzie padał deszcz. I dzięki Bogu to myślenie zostało przemienione. Albo potem już w procesie mojej edukacji, jak rozpocząłem przygodę z muzyką, z grą na instrumencie, uczył mnie bardzo dobry muzyk, ale był świetnym fagocistą i zdradzał mi tajniki gry na trąbce, których sam może do końca nie znał. I mówił, że jak mocno przyciśniesz, to tam ci te górne dźwięki muszą wyjść. No ja cisnąłem, krew się lała, te dźwięki nie wychodziły i musiałem zmienić moje myślenie. To nie chodzi o to, żeby cisnąć, ale chodzi o to, żeby inną technikę, nie będę nas tutaj wtajemniczał w tematy związane z aparatem zadęcia na instrumencie zwanym trąbką. Ale w tym procesie edukacji musiałem zmienić myślenie, aby ta moja nauka była skuteczna. Myślę, że można by tutaj mnożyć przykłady związane ze zmianami w myśleniu. I wierzę, że Boże Słowo kładzie szczególny nacisk na to, aby te zmiany, procesy myślowe w naszym życiu i zmiany tych procesów mogły następować. I dzisiejszy tytuł kazania, jak myślisz, jest związany również z prawdą, którą odnajdujemy w 12 rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian, w wersecie 2 szczególnie, ale przeczytam pierwszy i drugi werset 12 rozdziału listu Pawła do Rzymian. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Jak myślisz dzisiaj? Po nowemu czy po staremu? Ja wierzę, że są obszary w naszym życiu, które zostały przemienione również w tym procesie myślowym i myślimy w wielu obszarach, w wielu dziedzinach naszego życia, myślimy po nowemu. Ale zdaję sobie sprawę, też patrząc na moje własne życie, że są takie obszary życia, w których myślę po staremu. I wierzę, że Pan Jezus jest szczególnie zainteresowany tym, aby te obszary życia i procesy myślenia związane z tymi jakimiś dziedzinami życia ulegały przemianie, aby były zmieniane. I ostatnio, czytając Ewangelię Łukasza, dostrzegałem wiele takich przykładów, w których Pan Jezus poprzez swoją postawę, poprzez słowa i pytania, które zadaje ludziom, ma na celu wpłynięcie na zmianę ich myślenia. Bo myślenie w jakiś sposób możemy zobaczyć? Ja nie jestem w stanie teraz mieć wgląd w proces waszych mechanizmów tych myślowych, ale często poprzez słowa, które człowiek powiada, przez jego postawę, poprzez działania możemy odkryć, w jaki sposób myśli. Bo gdyby tak nie myślał, to by tak nie mówił. Albo gdyby tak nie myślał, to by tak nie postępował. Sposób postępowania pokazuje sposób myślenia. I chciałbym rozpocząć od takiego przykładu, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza już w 2 rozdziale. I to dla mnie szczególne też o tyle, że to jest chyba pierwsza taka sytuacja, w której Pan Jezus zadaje pytanie ludziom i to z bardzo ściśle związanego z Nim, bliskiego sobie otoczenia. Mianowicie zadaje pytanie Marii i Józefowi. Pan Jezus ma 12 lat i już chce, ja tak tutaj to widzę, pobudzić do myślenia, ale także do pewnych zmian w myśleniu. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 2 rozdział. I tutaj od 41 wersetu czytamy o tym, jaka sytuacja miała miejsce. Pozwolę sobie przeczytać. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też, zgodnie ze zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniu. Po 3 dniach spotkali go w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni. A jego matka powiedziała do niego: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja, zmartwieni, szukaliśmy cię. Wtedy Jezus im odpowiedział: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Pan Jezus ma 12 lat i mówi coś do swoich rodziców, do Marii, do Józefa, aby, wierzę w to, także ich myślenie o Nim uległo przemianie. Jaka sytuacja? No, widzimy, że 3 dni szukali Pana Jezusa. W przekładzie warszawskiej to jest też takie jeszcze oddane. Maria mówi, że przez tyle dni bolejąc szukaliśmy Cię. 3 dni bólu. 72 godziny niepewności, obaw, lęku i strachu w poszukiwaniu Jezusa. Czy zdarzyło Wam się doświadczać takich stanów w poszukiwaniu Jezusa? Niepewności, bólu, obaw. I dlaczego tyle godzin i tyle dni tego bólu i niepewności? Dlaczego? Dlatego, że oni myśleli, że, i tutaj wszystko jest, że mniemali, że jest pomiędzy krewnymi i znajomymi. Myśleli, że Jezus jest w innym miejscu niż był. Myśleli, że jest gdzieś tam i szukali w różnych innych miejscach. Myślenie Marii i Józefa związane z osobą Jezusa, z możliwością Jego pobytu gdzieś tam, było zupełnie inne niż myślenie Pana Jezusa. Myślę, że powinien być tam albo tam. Chodzą, szukają, albo nie ma. Przez 3 dni przeżywają ten ból czy cierpienie, rozterki, podejmują działania, ale to wszystko jest nieskuteczne. I po tych 3 dniach zmagań go znajdują. I Pan Jezus zadaje te pytania, które czytaliśmy. Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? To jest też dla mnie niezwykłe, bo to jest jedno z niewielu zdań, które Pan Jezus wypowiada, kiedy mówi o tym, co On musi. Bo tak naprawdę On nic nie musi. Ale są pewne wartości, które w Jego życiu mają tak wielkie znaczenie i wartość, że On musi mieć w nich udział. I tą wartością jest to, że On musi być w tym, co jest Jego Ojcem. Gdyby rodzice wiedzieli, że On musi być w tym, co jest związane z Jego Ojcem, to przez te 3 dni musieliby się zmagać i doświadczać jakichś trudów i niepokojów. Wiecie, tak myślę sobie, jak wielu ludzi dzisiaj szuka Pana Jezusa. Ale szuka w takich obszarach i w takich miejscach, które nie są związane z wolą Ojca. Znajdą go tam?
Nie.
No nie znajdą. Trzeba zmienić myślenie i nie myśleć po swojemu, bo wydaje mi się, że ja tam go znajdę, że tam go spotkam, że tam on będzie mi bliski. Ale okazało się, że nie znaleźli. I dzisiaj ludzie, którzy próbują szukać w miejscach, które nie są związane, w tych obszarach, które nie są związane z Ojcem, z wolą Ojca, z obecnością Ojca, nie znajdą Pana Jezusa. On jest i musi być tam, gdzie jest własność Ojca, gdzie jest ten Boży obszar. To tam można spotkać Jezusa. Bóg wyznaczył pewne granice. I w tych granicach, które On wyznaczył, te granice określają obecność Syna. I Syn nie będzie tam, gdzie Ojciec tych granic nie wyznaczył. I trzeba poznać i zmienić myślenie na to Boże myślenie, żeby wiedzieć, gdzie szukać Jezusa. Trzeba poznać plan Ojca, zrezygnować z własnego planu, żeby znaleźć Jezusa. Ile czasu zajęło Ci szukanie? Albo ile czasu może jeszcze szukasz i nie znajdujesz? Może szukasz w miejscach, których nie wyznaczył Ojciec jako granice obecności i przebywania Jego Syna Jezusa Chrystusa. Najpierw musisz poznać Jego granice, aby znaleźć Jezusa. Wierzę, że te pytania Pana Jezusa miały także wpłynąć na zmianę myślenia Marii i Józefa. Ale czytamy tutaj, że oni nie rozumieli tego. Czytając dalej Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, możemy też otworzyć od wersetu 16 do 30. Czytamy o tym, jak Pan Jezus poszedł do Nazaretu, do miejsca, gdzie się wychował. I w dzień szabatu, jak czytamy w 16 wersecie, zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z prorostem Izajasza, on zaś rozwinął zwój, odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili: czy to nie jest syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział: zapewne przytoczycie mi to przysłowie: lekarzu, pokaż nam na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co, jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię, lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Zerwali się, wypchnęli Jezusa z miasta i zawlekli aż na krawędź góry, na której leżało ich miasto. Chcieli go strącić w dół. On jednak przeszedł między nimi i oddalił się. Pan Jezus jest w Nazarecie, czyta proroka Izajasza i mówi: dziś to słowo się spełnia. To ja jestem tym, o którym Izajasz prorokował, który miał przyjść, sługa Pana, Mesjasz, Zbawiciel. I oni są pod wielkim wrażeniem, ci mieszkańcy Nazaretu, jak czytamy, że przytakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa, ale też mówili: czy to nie jest syn Józefa? Czyli tutaj następuje pewne zderzenie, bo to, co słyszą, bardzo im się podoba, są pełni podziwu i pod wrażeniem, ale wchodzi teraz w grę ich sposób myślenia. Jakże on może mówić o sobie, że jest sługą Pana, że jest Mesjaszem? Przecież my go znamy od takiego dziecka. Mieszkał za rogiem, tam przecież jego tata miał stolarnię. A kto z nim grał w piłkę? Graliśmy z nim w piłkę, znamy go od dziecka, przecież to jest syn Józefa. Jakbyśmy czytali też ten fragment zapisany przez Marka czy Mateusza, tam są wymienieni bracia, siostry, przecież znamy go. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale też, kiedy Pan Jezus mówił, że jestem chlebem, który z nieba stąpił, oni mówią, jakże on może tak mówić? Przecież my znamy go, to jest syn Józefa. Jakże może mówić z nieba stąpiłem? My wiemy, gdzie on się urodził, gdzie mieszkał, gdzie mieszkają jego rodzina, jego krewni. Wiecie, ich myślenie było takie, że no wszyscy, ale nie on. Przecież my go znamy. To się nie mieści w mojej głowie, żeby on mógł być tym, że mówi, że jest. Przecież my go znamy. Moje myślenie, moja logika na to nie pozwala. Mój sposób myślenia wyklucza to, że Jezus może być Mesjaszem, że może być Zbawicielem. To się w mojej głowie nie mieści. Moje myśli na to nie mogą pozwolić. I Pan Jezus do nich mówi, wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Była pewna prawda, która była dla nich przykra. Pan Jezus mówi wtedy o tej wdowie z Sarepty Sydońskiej. 3,5 lata głodu. Ilu ludzi, jak Pan Jezus mówił, za czasów Eliasza było w potrzebie? Ile było wdów? Ale Pan Jezus do żadnej z tych wdów nie poszedł. Pan Jezus. Eliasz nie został posłany. To tak samo, ilu było trędowatych w Izraelu? I to Syryjczyk na Aman. Ile czasu musiał spędzić podróży, żeby przyjechać do Izraela i 7 razy się zanurzyć w Jordanii. Ale co było wspólną cechą tych ludzi? Co Pan chce im powiedzieć? Wierzę, że Pan chce im powiedzieć tą prawdę, która dla nich była przykra, bo nie była dla nich do przyjęcia, dlatego że nie byli gotowi zmienić swojego myślenia. Ich logika brała górę nad pewnym racjonalnym przyjęciem pewnych faktów. Pan Jezus chce powiedzieć, że ci ludzie, którzy byli w potrzebie, a byli gotowi zmienić swoje myślenie, doświadczyli wybawienia. Pamiętacie historię z tą wdową? Eliasz został posłany do tego miasta i powiedział do wdowy, napić potem, daj mi coś zjeść. Ona mówi, już nie mam nic. Ostatnie zbieram chrust, żeby ostatni placek upiec z swoim synem zjemy i pewno umrzemy. On mówi, nie, zmień myślenie. Najpierw przygotuj dla mnie. A potem dopiero dla siebie. I jakie miała wyjście? Albo zmieni myślenie i posłucha proroka, albo będzie trwała przy swoim. I wtedy faktycznie umrze. I jak zmieniła myślenie, została wybawiona. A jak było z Naamanem? On był pełen oburzenia. Spodziewał się, że prorok wyjdzie na jego spotkanie, przywita go chlebem i solą po słowiańsku, z całym orszakiem. I co? Nawet nie raczył nosa wyściubić ze swojej chaty, tylko posłał swojego sługę. Mówi, idź tam się 7 razy znalazł. Naaman był oburzony. I nie chciał tego zrobić. Dopiero jego przyjaciele, słudzy, no co ci szkodzi? Zmień myślenie i 7 razy się znalazł. Był gotowy, może pod presją, ale zmienił swoją logikę. I doświadczył wybawienia. Dlatego Pan Jezus tutaj mówi o tym przykładzie, chcąc wpłynąć na myślenie tych ludzi. Zmień myślenie. Bóg daje wybawienie. Bóg daje ratunek dla tych, którzy są gotowi zmienić swoje myślenie. Zrezygnować z własnej logiki. I przyjąć tą Bożą logikę. I przyjąć także tego, który mówi, że jest Zbawcą, bo jest Zbawcą, bo jest Mesjaszem, bo Jezus, tylko w Jezusie jest zbawienie. Jak dzisiaj było czytane, cytowany fragment z listów apostolskich, co Piotr powiedział, że nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko przez Jezusa Chrystusa jest wybawienie i ratunek. Ale to stanie się Twoim udziałem, jeżeli zmienisz swoje myślenie i przyjmiesz tę prawdę. I przestaniesz szukać zbawienia w innych rzeczach, albo w swoich wysiłkach, dobrych uczynkach, zasługach, nie wiadomo czym. Trzeba zmienić myślenie, aby być człowiekiem, który doświadczy wybawienia w swoim życiu. A mieszkańcy Nazaretu nie byli na to gotowi. Nie byli gotowi zmienić myślenia i przyjąć tej prawdy, choć to była dla nich przykra prawda, bo powiem wam tą przykrą prawdę. Ale to i tak nie zmieniło ich myślenia. Niestety. I podobnie jest i dzisiaj, wiecie. Dzisiaj ludzie wiedzą, ale nie są gotowi, nie są zdecydowani, aby zrezygnować z własnej logiki, aby odrzucić swoją mądrość, swój sposób myślenia, czy to, co przyjęli, że jest powszechnie obowiązujące, a przyjąć tę prostą prawdę. Uwierz w Pana Jezusa. Upamiętaj się, zmień myślenie. Daj się ochrzcić, a będziesz uratowany. Więc ta przykra prawda dzisiaj też jest niestety przykra dla wielu ludzi. Wierzę, że mówię do ludzi, którzy są gotowi i już podjęli w swoim życiu decyzję o zmianie sposobu myślenia i myślą w nowy sposób. Ale też czytając dalej, wiele jest takich miejsc z Ewangelii Łukasza i w Słowie Bożym, które mówią i wskazują na to, że Pan Jezus był i jest zainteresowany, kiedy miał relacje z ludźmi. Zainteresowany jest zmianą myślenia człowieka. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, od 17 wersetu, czytamy o tym, jak uczniowie, których Pan Jezus wysłał na głoszenie Ewangelii, powrócili pełni radości, pełni takiej egzaltacji, że nawet demony są im posłuszne. Czytamy w 10 rozdziale od 17 wersetu. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedział: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. I Pan Jezus mówi o pewnej prawdzie, ale dlaczego to mówi? Bo wierzę, że oczekuje zmiany myślenia u swoich uczniów. Oni myśleli i to brali za podstawę własnej radości. Fundamentem ich radości było to, że demony są im podległe. I Pan Jezus chce zmienić ich myślenie. A jaki jest, co dzisiaj myślisz o radości? Siostro, bracie, przyjacielu, jaki jest fundament Twojej radości? Czy się radujesz i na jakiej podstawie? Czy źródło Twojej radości wypływa ze słów Pana Jezusa? On przekierowuje myślenie uczniów. On chce, żeby podstawą ich radości nie było to, że demony są im podległe, ale chce, żeby fundamentem, podstawą i źródłem tej radości, która ma wypełniać życie uczniów Jezusa Chrystusa, jest to, że ich imiona są zapisane w niebie. Wiecie, jeżeli żyjemy tą prawdą i w ten sposób myślimy, to choćby pogoda była nie wiadomo jaka i żeby wiało i lało i w czasy były nieudane. Tak się śmieję, bo wczoraj mogłem widzieć kogoś przywozić z czasów takich nieudanych. Ja wierzę, że człowiek ma taki fundament. Jeżeli radość z Pana jest jego ostoją, to bez względu na okoliczności, bez względu na koniunkturę, na sytuacje, w których się znajdzie, będzie się radował. Wierzę, że do takich apostoł Paweł pisał: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Ale żeby to było moim udziałem, potrzebujemy tego, o czym pisał Paweł, aby przeobrażać się przez zmianę i przez nowe myślenie. Nowy sposób myślenia ma przeobrażać nasze życie. I czyja to jest odpowiedzialność? Kto ma to robić? Ja i ty. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego w Biblii Warszawskiej. A jak w przekładzie Nowego Przymierza: niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia. Dalej Pan Jezus też mówił do innych ludzi, którzy byli uczeni w Piśmie i również chciał wpłynąć na zmianę ich myślenia. W tym 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, od 25 wersetu, czytamy o jego spotkaniu Pana Jezusa i rozmowę z pewnym znawcą prawa. Ten uczony w Piśmie chciał też zabłysnąć trochę przed Panem Jezusem i I czytamy, oto powstał pewien znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą, ze wszystkich swoich sił, a swojego bliźniego, jak siebie samego. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest mój bliźni? Jezus podjął ten wątek i powiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym, podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotu. Który z tych 3, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. I tutaj widzimy, że Pan Jezus również kieruje słowa do tego znawcy prawa, do tego uczonego w piśmie. Wierzy, że chce zmienić jego myślenie. Chce wpłynąć na to, żeby ten człowiek zaczął inaczej myśleć. Ja tutaj widzę taki przykład, który ostatnio też przytoczyłem, taką analogię. W 1961 roku, prezydent Kennedy w przemówieniu swoim na początku prezydentury użył tego przykładu, który chyba jest dzisiaj bardzo popularny. Nie mów, co ten kraj może zrobić dla ciebie, ale powiedz, czy pomyśl, co ty możesz zrobić dla tego kraju. Uczony w piśmie mówi: a kto jest moim bliźnim? A Pan mówi: ja myślę. Pomyśl, dla kogo ja jestem bliźnim. Nie myśl tak, że kto, wiecie, on chcąc usprawiedliwić siebie, to jest napisane, dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał: kto jest moim bliźnim? Zależy od tego, co ci ludzie robią, jak myślą, jaki mają stosunek do mnie, to albo są moimi bliźnimi, albo nie są. Jak są mi przeciwni, nastawieni wrogo, to nie są moimi bliźnimi. A jak są dla mnie mili, to są moimi bliźnimi. Pan Jezus mówi: nie myśl tak. To pomyśl w ten sposób, że ty bądź dla każdego bliźni, bez względu na to, co zrobił, czy nie zrobił. Wiecie, dla mnie, jak tak myślę o tym, to mi się nasuwa może zupełnie inna kategoria, ale mam takie skojarzenia. Jeśli do Efezjan apostoł Paweł pisze o mężach i o żonach. Mężowie mają miłować swoje żony. Nie dlatego, że coś zrobiły, albo czegoś nie zrobiły. Sam fakt, że żona jest żoną, już wpływa na męża, że musi być ta żona skazana na miłość męża. Nie ma innej opcji, nie musi nic zrobić. Jest żoną i sam ten fakt wpływa, że jest skazana na miłość. Pan Jezus mówi do tego człowieka, cytując tą opowieść, przedstawiając tę opowieść o tym Samarytaninie: zmień swoje myślenie. Nie patrz na ludzi w kategoriach ich przychylności wobec ciebie, czy nieprzychylności. Wtedy będziesz ich selekcjonował, czy są bliźnimi, czy nie są bliźnimi. Ale ty zacznij w ten sposób myśleć i postępować, abyś to ty był bliźnim dla każdego. Zmień swoje myślenie. Człowiek próbuje siebie usprawiedliwiać. I to jest taka skłonność człowieka, że ci, co są dla mnie mili, to też jestem dla nich miły, a ci, którzy nie są. Pan Jezus też mówił o tej prawdzie: miłujcie nieprzyjaciół swoich. Módlcie się o tych, którzy was krzywdzą. Okazujcie tą życzliwość i miłość wobec każdego, nawet największego wroga. I Pan Jezus dał temu przykład, dla mnie wyjątkowy też, kiedy był przybijany do krzyża, to mówił: Ojcze, przebacz tym ludziom. Czy oni byli mili wobec Pana Jezusa? Więc nie myśl, kto jest moim bliźnim, ale myśl, czy ja jestem bliźnim dla innych. Nie mów, co ten kraj dla ciebie może zrobić, a co ty możesz dla tego kraju zrobić. Zmień swoje myślenie. Pan Jezus wysyła taki komunikat do tego człowieka, który był uczony w prawie. A czy dzisiaj do nas nie wysyła takiego komunikatu? Poprzez swoje słowa. Zmień myślenie. Nie myśl o ludziach w kategoriach, czy jest moim bliźnim, czy nie, ale myśl o sobie, czy ja jestem bliźnim dla każdego. I jeszcze jeden przykład chciałbym przytoczyć, też dla mnie taki bardzo szczególny, bo aktualny dla mnie, dla mojego życia. W 10 rozdziale od 38 wersetu Ewangelii Łukasza czytamy historię dwóch sióstr, Marty i Marii. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski, przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Wśród wszystkich obowiązków i potrzeb naszego życia jest jedna najważniejsza potrzeba, która musi mieć zawsze pierwszeństwo, która i w takim momencie, gdy okoliczności zmuszają nas do wyboru, musi być wybrana kosztem innych. Ta najważniejsza potrzeba to jest siedzenie u stóp Pana Jezusa i słuchanie Jego słowa. To jest, jak ktoś kiedyś powiedział, najważniejsza uczelnia, którą każdy człowiek wierzący powinien kończyć bądź kontynuować naukę w tej uczelni. Instytut Maryjny, tak ktoś kiedyś to nazwał, czyli siedzenie wzorem Marii u stóp Pana Jezusa i słuchanie Jego słowa. To tak trochę przewrotnie brzmi ten Instytut Maryjny, prawda, z tego miejsca. Ale wzorem Marii właśnie siedzenie u stóp Pana Jezusa i słuchanie Jego słowa. Ktoś tak to fajnie powiedział, bardzo mi się to spodobało. Jeśli jest Stwórca i ten Stwórca chce nas odwiedzić i mówić do nas, tak jak w swoim wcieleniu mówił do Marty i Marii, to naszym pierwszym obowiązkiem jako Jego stworzeń jest oczywiście siedzieć u Jego stóp i słuchać tego, co mówi do nas. Czy mogło być coś ważniejszego od tego, żeby słuchać tego, który przyszedł, który przyjął ciało, Stwórca nieba i ziemi, stał się człowiekiem, przyszedł na ten świat i chce z człowiekiem spędzić czas i do niego mówić? Czy może być coś ważniejszego w tym momencie, żeby usiąść i słuchać tego, który chce teraz mówić? Oprócz tego, że to jest, wierzę, że tak wielką koniecznością i potrzebą człowieka również, to także chyba może być największą przyjemnością w życiu człowieka, aby obcować, przebywać ze swoim Bogiem. Ale niestety bardzo łatwo jest, i myślę, że wy o tym wiecie, i ja też o tym doskonale wiem, że bardzo łatwo jest utracić z pola widzenia te priorytety. Co naprawdę jest ważne, co jest istotne w moim życiu. I jak tracę, to niestety to tak idzie taką siłą rozpędu, taką, z rozpędu to wszystko idzie, że taką siłą naporu te wszystkie inne rzeczy, są tysiące ważnych, potrzebnych spraw, one po prostu wybierają tą potrzebę siedzenia u stóp Pana Jezusa i Jego słowa i zajmują pierwsze miejsce. Ile ważnych, potrzebnych i pilnych spraw każdego dnia w naszym życiu chcę z takim, wiecie, naporem wyprzeć tą najważniejszą prawdę w naszym życiu i najważniejszy, najlepszy czas, aby być ze swoim Panem i Zbawicielem. Ile myśli przeróżnych wypiera to, żeby skoncentrować uwagę na tym, żeby słuchać Pana Jezusa. Ile teraz jest ważnych spraw, które w Twojej głowie atakują myślami Ciebie, żebyś myślał nie wiadomo o czym ważnym, istotnym, a nie tego, żeby słuchać tego, co Pan Jezus mówił do Marty i do Marii. Wiecie, nie trzeba być wcale ateistą, czy jakimś bardzo wielkim grzesznikiem, żeby pozwolić na to, żeby te wszystkie ważne sprawy wyparły tą najważniejszą sprawę związaną z słuchaniem Pana Jezusa. Można być, wiecie, czy Marta była nieprzyjacielem Pana Jezusa? Przecież ona kochała Pana Jezusa. Była naprawdę takim człowiekiem oddanym sprawom związanym z osobą Jezusa. Kiedy Pan Jezus przyszedł do ich wioski, to właśnie ona go przyjęła pod swój dach. Ona musiała przygotować jakiś pokój, musiała posprzątać, napalić w piecu, do Biedronki polecieć, zakupy zrobić, zmywarkę nastawić. No wiecie, to przecież to dużo jest wszystkich spraw wokół tego, żeby tak zacnego gościa przyjąć pod swój dach. Do mnie czasami ktoś, bo nie jest zacny, przychodzi. Ja też się tym trapię i ile rzeczy trzeba zrobić, żeby przyjąć kogoś do domu. A co dopiero takiego gościa, jakim był Pan Jezus. Gotowanie, pieczenie, po prostu, ale niestety te wszystkie ważne, potrzebne obowiązki nie zostawiały czasu na to, żeby spokojnie słuchać tego, co mówi Pan Jezus. Bo się nie da. Oczywiście wierzę, że Marta doceniała wartość przebywania z Panem Jezusem, słuchania Jego słowa. Ale myślę, że miała bardzo określony sposób myślenia, zdecydowany i stanowczy, nastawiony na zadanie. Najpierw trzeba wykonać zadanie, a potem będzie przyjemność. Ja sam mogę potem usiąść i tą kawkę pobić i posłuchać, co Pan Jezus mówi. Ale zadanie, praca jest najważniejsza, a potem te przyjemności. Ilu ludzi tak myśli dzisiaj? Sposób myślenia. Była osobą odpowiedzialną, na pewno była bardzo zorganizowana dobrze, pracowita, konkretna, bardzo chrześcijanka, mogę tak powiedzieć. I myślę, że też wiedziała, że miłość do Pana Jezusa ma się wyrażać w praktycznym wymiarze, a nie tylko w słowach. A praktyka to co? Zakasać rękawy i do roboty, do dzieła. Zadanie musi być wykonane. Kobieta nastawiona na zadanie. I wiecie, praca to była praca, a siedzenie i słuchanie to była jakaś kolejna, według w hierarchii ważności, czynność i nawet swego rodzaju przyjemność. I dlatego czuła wielką urazę do swojej siostry, że siostra zostawia ją samą, że siostra jest egoistką, że jest nielojalna. Jak tak może być? Ja tu się zachorowuję, bo kocham tego Pana, który do nas przyszedł, Pana Jezusa. A Ty, moja wyrodna siostro, niby tych samych rodziców nie miałaś, a całkiem inaczej Ty myślisz. Ty miałaś innych rodziców, czy co? Ja nie wiem. Zostawiła tę pracę, zostawiła mnie samą. Siadła i słucha. Maria jakby wybrała tą przyjemność, a mnie została tylko ta robota ciężka, ten trud i to harowanie. Miała takie myślenie, w ten sposób myślała, wiecie, i problem też polegał na tym, że ona myślała, była tak przekonana o słuszności swojego sposobu myślenia, że była zdziwiona, że Pan Jezus myśli inaczej. Przecież moje myślenie jest najbardziej słuszne, właściwe, dobre, to dlaczego Pan Jezus i tak nie myśli jak ja? No bo jak on milczy, kiedy ta moja wyrodna siostra siedzi przy jego stopach i nie pomaga mi, stawia mnie samą tam w tych garach, to czy on nie jakby zachęca Marię do tego, żeby ona dalej w ten sposób myślała? A Marta uważa, że jej sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości jest jedyny, słuszny, najlepszy i właściwy. I dlatego przychodzi do Pana Jezusa i próbuję go napominać. Jak wiecie, nawet tutaj jest taka myśl zawarta. Panie, czy Ciebie to nie obchodzi? Siostra zostawiła mnie samą. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Wiecie, nawet myślę, że Marta miała wielkie poczucie niesprawiedliwości. Już nie mówię, że wobec własnej siostry, ale wobec Pana Jezusa. Czyli to jest pewien paradoks. Kocha Pana Jezusa, chce Mu służyć, chce Mu jak najlepiej może, potrafi Mu służyć, a zaczyna myśleć, że Pan Jezus jest niesprawiedliwy. Że pozwala i nie reaguje, nie gani jej siostry za to, że siedzi i nic nie robi. Tak myślę sobie, ilu dzisiaj wierzących ludzi, kochających Pana Jezusa, do takiego paradoksu dochodzi, że myślą, że to jest niesprawiedliwe. Ja się zachowuję, a tamci co oni w ogóle nic nie robią. A Ty, Panie, widzisz i pozwalasz na to. Nic im nie powiesz. Nie zganisz im za to, nie postawisz do pionu. Myślę, że Marta oczekiwała, że Pan Jezus tak zareaguje wobec Marii. Bo ona chciała, wiecie, to jest też taka prawda, jak wielu ludzi dzisiaj by chciało zmusić, przekonać Pana Jezusa, aby myślał w sposób, jaki ludzie myślą. Panie, czemu Ty tak samo jak ja nie myślisz? Przecież ja myślę najlepiej. Przecież nie może być inaczej. Moje myślenie jest naprawdę tak logiczne, takie racjonalne, takie poukładane. A Ty inaczej myślisz i nie reagujesz. I to jest też wielki smutek niestety, że właśnie miłość Marty, jej oddanie, jej pragnienie usłużenia Jezusowi doprowadziło ją do tego, że zaczęła myśleć, że Pan Jezus jest niesprawiedliwy i nie reaguje. Że niewłaściwie się zachowuje, że niewłaściwie postępuje. To jest smutne. To jej sposób myślenia doprowadził jej do tej próby, żeby napomnieć Pana Jezusa. Zobaczcie, do czego może sposób myślenia prowadzić. Pan ją skarcił w sposób delikatny, ale bardzo też stanowczy. Czy Pan Jezus nie doceniał jej usługiwania i wysiłku jej trudu? Wierzę, że bardzo doceniał. Ale to jest czas, kiedy Pan Jezus jest w podróży. Nie ma czasu na to, żeby zajmować się teraz wykwintnymi rzeczami i cały czas poświęcić na wymyślanie, pieczenie, gotowanie, sprzątanie, te wszystkie inne rzeczy. Pan Jezus przychodzi i idzie do niej. Bo czas Jego pobytu jest krótki. Bo nie ma czasu na to, żeby zajmować się niepotrzebnymi rzeczami. Ale to, co Pan Jezus do niej mówi, wierzę, że jest niezwykle ważne też dzisiaj dla mnie. Pan Jezus był bardziej zainteresowany, wierzę w to, Martą, a nie jej usługiwaniem. Pan Jezus jest zainteresowany Tobą i mną dużo bardziej i czasem spędzonym z Tobą, niż Twoją służbą, niż Twoim działaniem, niż Twoim zaangażowaniem. To jest ważne, ale nie może być działanie ważniejsze od osoby i osobistej, osobowej relacji z Jezusem Chrystusem. Wierzę, że to usługiwanie Jemu ma być owocem i wypływać z tego, że masz z Nim silną i bliską, intymną relację. I z tego ma wypływać to służenie Jemu. Ja wierzę, że też Pan Jezus, kiedy próbuje coś powiedzieć Marcie i zmienić jej sposób myślenia, to także chce jej powiedzieć to, że nie tylko Pan Jezus jest zainteresowany Martą jako osobą i relacją z nią, ale tym, co najbardziej jest potrzebne Marcie, to jest właśnie siedzenie u stóp Jezusa i słuchanie Jego słowa, a nie działanie i służenie. Wierzę, że Marta potrzebowała usłyszeć, tą prawdę również poznać, że ona sama bardziej potrzebuje tego, niż wszystkich innych działań. Myślenie Marty jest inne niż Pana Jezusa. Ona kochała Pana, wierzę w to, myślała, że właśnie Mu służy, chciała być jak najlepiej, ale to zaburzenie w tych proporcjach, poczuciu tych spraw ważnych, pilnych, mniej ważnych, mniej istotnych, pozbawiło ją takiego rozumienia i rozpoznania, czym jest zainteresowany Pan Jezus. Co dla Niego jest ważne. To jej poczucie wartości, jej sposób myślenia ograniczył, bym pozbawił tej wrażliwości na to, czego Pan Jezus oczekuje, co dla Niego jest ważne. Bo to było ważne dla Marty, ale dla Pana to nie było ważne. To jak ta przypowieść o tym cukierniku, który chciał zrobić coś najlepszego dla Boga i tam też cała procedura, wszystkiego dużo najlepszego, cały tam świat zwiedził i obłecznik dla Pana Boga. Pan mówi, no fajny, tylko ja nie lubię obłecznika. Człowiek próbuje skupić się na sobie samym, tak? I na tym myśleniu, że jego myślenie musi być akceptowane i podobać się Bogu. A nie pyta, nie próbuje zrozumieć, czego Bóg oczekuje. Więc to, wiecie, ja tak mówię te słowa do samego siebie. Bo też tych ważnych, pilnych spraw każdego dnia jest tak wiele, on próbuje, wiecie, się wepchać do mojej głowy. Kiedy już otwieram rano oczy, muszę przecież przywieźć siatkę zbrojeniową. Ona ma 5 metrów, jak ja ją zapakuję? Ostatnie 3 dni tak myślałem w głowie. Od rana, wiecie, od 5 rano już cały czas ten. I potem czytam Biblię, ja nie wiem, co ja czytam. Bo cały czas mnóstwo tych różnych spraw, wiecie, to atakuje i wybiera. Czasami człowiek się sam ogranicza i ograbia z tego, co naprawdę jest ważne. Jak myślisz? Jak wybierasz? Bo tu jest kwestia, wiecie, też w tej historii Marty i Marii z myślenia i podejmowania decyzji. Maria wybrała. Marta też wybrała. I ty też dzisiaj możesz wybrać. Każdego dnia budzisz się rano i wybierasz. I życie jest za krótkie. Nie da się zrobić wszystkiego. I musimy podejmować decyzje. Musimy wybierać to, co jest ważne. Dlatego też Paweł pisał: postępujcie jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. Wykorzystując czas. Bo dni są złe. Sprawy życiowe, wiecie, nie układają się same w odpowiedniej wartości, w takiej hierarchii. To my musimy podjąć decyzję, jak te sprawy ważne, ważniejsze, pilne, pilniejsze, my je będziemy układać. To jest Twoja i moja odpowiedzialność. One same się nie poukładają. Jeśli siedzenie u stóp Pana Jezusa i słuchanie Jego słowa nie będzie potrzebą numer jeden Twojego i mojego życia, to tysiące innych spraw i potrzeb koniecznych, ważnych zajmą i naprawdę wypełnią Twoje i moje życie. Wiecie, jeszcze jest wiele tych historii w Ewangeliach, które mówią o tym, że Pan Jezus wskazywał ludziom, aby zmienili swój sposób myślenia. Już nie będę ich tutaj cytował, ale chciałbym, żeby ta ostatnia historia Marty i Marii była dla nas dzisiaj taką może odpowiedzią na nasze zmagania się i troski. Pan Jezus chce, żeby zmienił swoje myślenie i żeby siedzenie u Jego stóp i słuchanie Jego słowa była potrzebą numer jeden Twojego życia. Wierzę, że ten sposób myślenia, jak apostoł Paweł pisze, będzie wpływał na to, że nasze życie będzie przeobrażane. I kiedy będziemy myśleć w nowy sposób, według standardów Pana Jezusa, to wtedy będziemy potrafili rozpoznawać, co jest wolą Bożą. Kto inny niż Pan Jezus może lepiej znać, co jest wolą Bożą? A jak przejmujesz Jego standardy, Jego sposób myślenia, to będziesz potrafił rozpoznać, co jest wolą Bożą. Będziesz wiedział, co jest dobre, co jest przyjemne i doskonałe. Ale jeżeli nie będziesz myślał w nowy sposób, ten Jezusowy sposób, to tego nie będziesz potrafił rozpoznać. I będziesz się obijał tu i tam i zmagał i szukał Bożej woli. Jak myślisz? Bądźmy ludźmi, którzy są gotowi zmieniać swoje myślenie, ale tych według standardów Pana Jezusa Chrystusa. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi nasz Panie, chcemy Tobie wyrażać wdzięczność. Ja chcę Ci dziękować, Panie, za mądrość i prawdę Twojego słowa. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że także pokazujesz mi to, że Ty jesteś zainteresowany tym, aby zmieniać mój sposób myślenia. Panie, tak wiele obszarów w moim życiu jeszcze jest ograniczonych, bądź pozbawionych takiej pełni, dlatego, że myślę w swój sposób, albo przyjmuję standardy tego świata. Panie, tak proszę, aby i w moim życiu była ta gotowość i to taka determinacja w poszukiwaniu Twoich standardów i podporządkowania mojego życia, mojego sposobu myślenia Twojemu słowu, Twoim standardom. Panie, nie chcę pozwalać, żeby te tysiące innych spraw wypełniały moje myśli, Panie, i też jakby kierowały moim życiem. Daj, Panie, aby w moim życiu, Panie, Twoje słowo i słuchanie Twojego słowa i spędzanie czasu Twoich stóp było tą potrzebą najważniejszą, numer jeden. I żebym nie pozwolił, żeby cokolwiek innego mogło zmienić ten fakt, tą prawdę. Niech tak będzie w moim życiu. O to się proszę, abyś w Duchu Świętym, Panie, wyposażył mnie w siłę, determinację, w moc i odwagę, aby sprzeciwić się sobie samemu i naporowi tych różnych myśli, tego wieku, tego świata. Ale żeby, Panie, ta społeczność z Tobą, każdego dnia siedzenie u Twoich stóp i słuchanie Twojego słowa było wartością niezmienną i stałą mojego życia. I o to Cię też proszę dla moich sióstr, dla moich braci. Tobie chwała, cześć i uwielbienie. Panie Jezu Chryste. Amen.
Amen.
Święty.